Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Domino, laudate nomen, laudate nomen Domini. Do Krakowa przyjechali krajowi przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. O przebiegu obrad poinformuje nas Magdalena Dobrzyniak. Nadamy też kolejny odcinek audycji Credo w Sztuce, a nasz program zaczniemy od aktualności watykańskich. W piątek 28 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Castel Gandolfo rozpoczęło się doroczne spotkanie Benedykta XVI z jego byłymi uczniami. Uczestniczy w nim 40 teologów, byłych doktorantów profesora Józefa Ratzingera. W tym roku jest mowa o misji Kościoła i jego obowiązkach na polu ewangelizacji. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Christoph Szembrn, sam papież zasugerował ten temat. W jego przekonaniu Benedykt XVI pomimo pełnionego urzędu wciąż pozostaje profesorem teologii. Widać, że dla niego te spotkania to chwile odpoczynku, kiedy może się oderwać od codziennego życia. Wszystko jest tak jak dawniej, przed laty, kiedy on był naszym profesorem, a my jego studentami, powiedział arcybiskup Wiednia.
Watykański sekretarz stanu wyraził ubolewanie z powodu przypisywania papieżowi wypowiedzi różnych przedstawicieli kościoła czy instytucji kościelnych. Zdaniem kardynała Tarcisio Bertone powinna tu obowiązywać zasada indywidualnej odpowiedzialności za wypowiadane słowa, zwłaszcza gdy przeczą one nauczaniu bądź przykładowi papieża.
Watykański hierarcha udzielił wywiadu dziennikowi L'Osservatore Romano. Zapytany o wierność Benedykta XVI Soborowi Watykańskiemu II, przypomniał, że aby zrozumieć intencje i sposób działania obecnego papieża, należy mieć na uwadze jego osobiste doświadczenie. Jest on bowiem człowiekiem, który tworzył Kościół Soborowy. Odwołując się do papieskiego listu w sprawie zniesienia ekskomuniki z biskupów lefebrystów, kardynał Bertone podkreślił, że prawdziwym problemem dzisiejszego świata jest wygasanie wiary. Dlatego też podstawowym priorytetem powinno być otwieranie ludziom dostępu do Boga, i to nie do byle jakiego Boga, lecz tego, który przemówił na Synaju i pozwolił poznać swe oblicze w Jezusie Chrystusie.
W wywiadzie dla watykańskiego dziennika padło też pytanie o zmiany w kurii rzymskiej. Kardynał Bertone przypomniał, że Benedykt XVI bardzo dobrze zna urzędy stolicy apostolskiej. Jako prefekt kongregacji nauki wiary mógł bowiem śledzić mechanizmy nominacji za pontyfikatu Jana Pawła II, zachowując jednak dystans, jak powiedział sekretarz stanu, od intryg i plotkarstwa, które czasami pojawiają się w niektórych środowiskach kurialnych i niewiele mają wspólnego z prawdziwością. Miłością do Kościoła. Kardynał Bertone zauważył, że za swego pontyfikatu Benedykt XVI wymienił już 70 wysokich urzędników kurii rzymskiej. Wkrótce należy się spodziewać kolejnych nominacji. Będą wśród nich przedstawiciele tzw. młodych kościołów, m.in. z Afryki.
Wzywamy chrześcijan na całym świecie, a w szczególności naszych braci protestantów ewangelicznych na półkuli północnej, aby czytali Caritas in Veritate, rozważali ją i na nią odpowiedzieli. Czytamy w deklaracji 68 intelektualistów ewangelicznych na temat ostatniej encykliki Benedykta XVI. Ta bezprecedensowa deklaracja, choć nie jest dokumentem oficjalnym, świadczy o wielkim poparciu tej nowej, najbardziej dynamicznej dziś gałęzi protestantyzmu dla społecznego nauczania obecnego papieża. Sygnatariusze utożsamiają się w zasadzie z wszystkimi tezami papieskiego dokumentu. Popieramy i podzielamy to najczęściej używane w tym tekście słowa. W jednym tylko wypadku chrześcijanie ewangeliczni odczuwają pewien niedosyt. Życzylibyśmy sobie, czytamy w deklaracji, by encyklika jeszcze mocniej potępiła wynoszenie pieniądza do rangi bożka, czego rezultatem jest aktualna dominacja rynku finansowego nad innymi elementami zglobalizowanej gospodarki.
Deklaracja szczegółowo omawia główne tezy Caritas in Veritate. Przyznaje, że rozwój człowieka należy do procesu przywracania porządku w naturze zainicjowanego zmartwychwstaniem Chrystusa. Za Benedyktem XVI odrzuca polaryzację między wolnym rynkiem a interwencjonizmem państwa. Podkreśla znaczenie zasady pomocniczości. Nie potrzebujemy większej obecności rządu, lecz lepszych rządów, czytamy w dokumencie. Sygnatariusze deklaracji nie kryją też zastrzeżeń co do aktualnego modelu światowych rządów, jakie reprezentują ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu czy Bank Światowy. Deklarują w końcu, że chrześcijanie zgodnie z tym, czego naucza Benedykt XVI, powinni się zachowywać nie jak ofiary aktualnych wydarzeń, lecz jak ich w pełni świadomi twórcy.
Deklaracja poparcia dla społecznej encykliki Benedykta XVI powstała z inicjatywy trzech ewangelicznych organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii. Podpisało ją 68 intelektualistów.
W Krakowie obradują krajowi delegaci Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores zrzeszającej 40 tysięcy młodych śpiewaków z 30 krajów świata. Do Krakowa przyjechali przedstawiciele m.in. Szwajcarii, Włoch, Francji, Niemiec, Łotwy, Hiszpanii, USA, Korei, Kanady i Szwecji. Tematem obrad jest duchowa tożsamość członków federacji i ich identyfikacja z wartościami chrześcijańskimi. Relacja Magdaleny Dobrzyniak.
Zgromadzeni w Krakowie prezydenci Narodowych Federacji Pueri Cantores z całego świata zastanawiają się nad tym, jak pogłębić religijną formację małych śpiewaków i wrócić do korzeni stowarzyszenia, które powstało jako ruch liturgiczny i jako taki ma służyć liturgii. Od lipca na czele Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores stoi kapłan z Krakowa, ksiądz Robert Tyrała, który podkreśla, jak ważne jest, by mali chórzyści, dziewczęta i chłopcy z całego świata identyfikowali się z wartościami chrześcijańskimi.
W tym roku, zaraz po wyborach, które miały miejsce w Sztokholmie, zbieramy się po to, żeby rozpocząć działalność jednej z grup, która została powołana do życia, a mianowicie grupy takiej jakby komisji do spraw identyfikacji, tożsamości, filozofii, duchowości Pueri Cantores. Ale najpierw przyjeżdżamy tutaj wszyscy razem i przyjeżdżają wszyscy prezydenci ze wszystkich krajów świata, gdzie jest Pueri Cantores, po to, żeby słuchać siebie nawzajem. Będziemy mówili, jaki jest związek z Kościołem, z liturgią, albo jaki jest jego brak.
W programie swojej prezydentury ksiądz mocno podkreśla potrzebę powrotu do korzeni federacji, a jednocześnie troskę nie tylko o rozwój muzyczny, ale też duchowy i formację członków federacji. Czy ta grupa ma być takim ukonkretnieniem tego postulatu?
Tak, właśnie bardzo chodzi o to, że najpierw jeśli się właśnie wysłuchamy, to ja to traktuję jako materiał wyjściowy do pracy dla tej grupy. Nie będziemy odrealnieni w związku z tym, bo będziemy znać jakby problemy te, które dotyczą konkretnej grupy. To jest 40 tysięcy młodych ludzi na całym świecie, ale przecież to są konkretne dzieci, konkretna młodzież. To są konkretne chóry, gdzieś żyjące przy parafii, czy przy katedrze, czy przy jakiejś instytucji świeckiej nawet. Nie chcemy stworzyć programu takiego duchowego czy duszpasterskiego, który byłby bardzo ciasny i nie udałoby się go zastosować jak tylko w Europie, bo przecież dotyczy to także Ameryki Południowej. Niedługo w lutym będziemy otwierać federację w Meksyku. Więc chodzi o to, żebyśmy powrócili do tych ideałów, które były na początku, 60 lat temu, kiedy Ferdynand Maillet zakładał federację. Chóry liturgiczne, biorące udział w liturgii, no i co z tego wynika? Że oni ćwiczą w tych kościołach, przychodzą na koncerty, dają te koncerty. Koncerty są przecież najczęściej muzyki religijnej. W związku z tym chodzi o to, żebyśmy jakby dyrygentowi pomogli właśnie w prowadzeniu od tej strony duchowej.
Te same chóry i poszczególne narodowe federacje rzeczywiście odczuwają taką potrzebę umocnienia duchowości formacji w ramach federacji.
To pokazał kongres w Krakowie, który się tutaj odbył w 2007 roku, gdzie mieliśmy wiele wątpliwości i spraw, które jakoś nie bardzo wiedzieliśmy, co, w którą stronę pójść. Natomiast pokazała właśnie ta jakby chęć i potrzeba i to zapotrzebowanie. I oni po prostu jakby chcieli, czy mówili o tym, że to jest im potrzebne. Na tym etapie mamy dobre wykształcenie, jesteśmy muzyczni, na tym etapie potrzebujemy także rozwiązania właśnie takiego nieco szerszego, czyli właśnie tego duchowego. Stąd oni o tym mówią i oni o to proszą.
Czy jest możliwe, nie wiem, takie wypracowanie wspólnego oblicza duchowego dla federacji, która łączy w sobie chóry wywodzące się z różnych tradycji kulturowych, z różnych zakątków świata?
Ja myślę, że tak, dlatego że są to wszystko chóry chrześcijańskie i łączy nas jedna Ewangelia, jedna dobra nowina i w związku z tym to jest punkt wyjścia.
Honorowym prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores jest jej wieloletni szef Josep Maria Torrens z Katalonii. Jego zdaniem można wychować młodego człowieka przez śpiew i muzykę, choć jest to trudne wyzwanie i ciężka praca. Każda praca związana z wychowywaniem jest bardzo ciężka, ponieważ jej efekty w przeciwieństwie do panującej mody nie są natychmiastowe. Trwa ona całymi latami. W Federacji Pueri Cantores zaczynamy ją z dziećmi w wieku 7-8 lat, bo takie do nas przychodzą. Zaczynają śpiewać, uczyć się po trochu muzyki i budowania właściwych relacji z innymi. Ten pierwszy etap trwa mniej więcej do 9-10 roku życia. Efekty tej pracy nie są może zbyt widoczne, ale na pewno pozytywne. Jak to przebiega? Otóż po pierwsze przez regularną obecność na próbach. Po drugie przez wspólną, zaangażowaną pracę zespołową, przez koncerty i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores powstała pod koniec II wojny światowej, stawiając sobie za cel propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei pokoju i braterstwa. Czyni to poprzez muzykę, kształtując w ten sposób młodych śpiewaków na wartościowych, odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi. Jedną z głównych form działalności federacji są kongresy krajowe i międzynarodowe, organizowane w różnych krajach świata. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Pozostajemy w katakumbach, w tych mrocznych korytarzach podziemnych, zarówno w Rzymie, w Neapolu, w Mediolanie, również w krajach innych basenów Morza Śródziemnego występowały katakumby, gdzie grzebano zmarłych i tam chrześcijanie, chowając swoich znawców, swoich współbraci, członków rodzin, najczęściej zwracano uwagę na męczenników, którzy przez świadectwo wiary dla Chrystusa oddali swoje życie. Stąd męczennik, martyr, to w pierwszym rzędzie świadek. Świadek Chrystusa, który zaświadczył swoją krwią o Jego nauce i o własnym wyznaniu tej nauki. I w tychże miejscach, gdzie się potajemnie gromadzono, ponieważ cesarz prześladował chrześcijan, chrześcijaństwo było traktowane jako religia niedopuszczona, niedozwolona, nie było tolerowane. Nadawano temu pewne aspekty polityczne i stąd też prześladowanie chrześcijan i próby skorumpowania wyznawców Chrystusa, żeby odstępowali od Ewangelii, czy to oddając cześć posągowi cesarza, czy paląc kadzidła przed jego statuą, czy też uczestnicząc w procesji z jakimiś darami. Wystarczyło tylko odmówić, a już było się traktowanym jako przeciwnik cesarza i cesarstwa. Stąd też trafiali chrześcijanie do więzień i potem kończyła się ich wędrówka ziemska śmiercią męczeńską. Mamy tego także liczne świadectwa w zapisach Acta Martyrum, ale też i sztuka jest tego świadectwem, bowiem najczęściej tam, gdzie pochowano męczennika, znoszono stół ofiarny i budowano pomieszczenie, taką kamerę, pozornym sklepieniem, nazywając to memorią, memoria, czyli miejsce upamiętniające śmierć męczeńską chrześcijanina. Przy tych relikwiach gromadzono się na wspominanie nauki Chrystusa. Tam się odbywała pierwotna katecheza apostolska. Tam obchodzono właśnie pamiątkę Pana, czyli ucztę zwierzchnika. I pomieszczenia te dodatkowo ozdabiano pewnymi motywami, zarówno geometrycznymi, jak i figuralnymi. Te geometryczne były zaczerpnięte ze sztuki antycznej, polegały na wprowadzeniu podziałów sklepienia czy podziałów ścian na różne pola. Były to podziały geometryczne, opierające się na doskonałych proporcjach, stąd też nazywano takie sklepienia plotyńskimi, ponieważ Plotyn, zwolennik filozofii Platona, był twórcą takich figur geometrycznych, które wykorzystywano dla wyznaczania podziałów na przestrzeni ścian, gdzie w wyodrębionych polach umieszczano różne motywy. I w tych malowidmach pojawia się przede wszystkim postać Chrystusa. Najczęstszym przedstawieniem jest obraz Chrystusa jako dobrego pasterza, który trzyma na ramionach odnalezioną, zabłąkaną owcę. Nierzadko na ziemi obok jego figury są przedstawione wilki jako symbole złych mocy i niebezpieczeństwa, a ta cała kompozycja Chrystusa jako dobrego pasterza jest niczym innym jak przedstawieniem alegorycznym. To jest alegoria. Przecież Chrystus nie był rolnikiem, nie był pasterzem de facto, ale on siebie porównał do pasterza. I dla jego odbiorców, ludzi z tamtego czasu, te wszystkie porównania, te parabole, jakie występują w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa, były zrozumiałe. Stąd też obraz Jezusa Chrystusa na sklepieniu, na przykład w katakumbach Piotra i Marcelina, datowany na wiek IV, w jednym z kubikulów tam się znajdujących, to ratowanie owcy jest obrazem zapobiegliwości zbawczej Jezusa Chrystusa. Malowidła w katakumbach są chrystocentryczne, ale są w nich czytelne zapożyczenia ze sztuki antycznej. Mówiłem o tych geometrycznych podziałach. Są także i motywy zaczerpnięte z tematyki antycznej, jak na przykład motywy orficzne czy motywy bukoliczne. I pojawiają się rychło tematy zaczerpnięte z Biblii. I właśnie w takim kubikulum z katakumb Piotra i Marcelina, datowanym na IV wiek, są sceny związane z historią proroka Jonasza. Jest scena, kiedy on pod krzewem jałowca, szukając cienia, zasypia. Bóg zsyła tego robaczka, który podgryza korzenie krzewu jałowcowego. Krzew usycha. Toczy się ten sławny dialog pomiędzy Bogiem a prorokiem, któremu żal tego krzewu, że stracił cień. A przecież Bóg mówi, a ile bardziej mi jest żal takiego pięknego, wspaniałego miasta Niniwa, które trzeba ratować, tam go posyła. Jonasz niechętnie do Niniwy się udaje. Następny obraz w tym kubikulum przedstawia jego podróż okrętem, potem wyrzucenie go z tego okrętu i ta przygoda z wielką rybą, która go połyka i potem wyrzuca na brzeg. Cała historia Jonasza funkcjonuje w warstwie typologii biblijnej jako prefiguracja zabiegów Jezusa Chrystusa o zbawienie ludzkie. I kiedy w dialogu Chrystusa z Żydami toczy się spór, których żądają znaku od Jezusa, Jezus odpowiada, że nie będzie dany wam inny znak, temu pokoleniu nie będzie dany inny znak, tylko znak Jonasza. Sam się więc do tej typologii biblijnej odnosi. Akurat w tych katakumbach jest jeszcze inny motyw, który jest nowością. To są postacie orantów i orantek, ludzi, którzy z rozłożonymi rękoma znoszą głowę ku niebu, modląc się. To była poza pierwotna, którą zajmowali chrześcijanie podczas modlitwy. My dziś często na klęcząco modlimy się lub na stojąco, ale nie rozkładamy rąk, rzadko to się dzieje, raczej składamy ręce. Ta poza, ten gest rozwartych ramion z otwartą dłonią skierowaną ku niebu wyraża wolę przyjęcia łaski, przyjęcia natchnienia, dialogu ze Stwórcą.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.